Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym, czy to dobry czas na zakup samochodu. I chcę podejść do tego materiału kompleksowo, też na podbudowie statystyk, porozmawiać o tym, czy to dobry czas na zakup samochodu nowego jako spalinowego, nowego jako elektrycznego, samochodu używanego, czyli coś, co najbardziej Was w tym wszystkim interesuje, jak i również finansowania, które może zarówno dotyczyć samochodów nowych, jak i używanych. Uważam, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w motoryzacji, jeżeli chodzi o zakup samochodów, zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim w kwestii dotyczącej samochodów nowych, bo jeszcze te 12 miesięcy temu pachniało w salonach taką komuną w stylu nie da się, nie ma, może kiedyś. Pan poczeka, pan dopłaci. A teraz jest bardziej na zasadzie dzień dobry, może kawki, porozmawiajmy, może jakiś rabat. Pozwolicie, że przejdę do konkretów. A jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, porównywarki ubezpieczeniowej Mubi. Strony, którą zapewne dobrze znacie w formie bardziej przypomnienia, to Wam dzisiaj przedstawiam. Może komuś w niedługim czasie kończy się ubezpieczenie, a może ktoś z Was dokonywał już zakupu poprzez porównywarkę ubezpieczeniową Mubi i zapomniał o tym, że wraz po zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego otrzymał link z numerem referencyjnym, na podstawie którego może przekazać go swoim znajomym i poprzez ten link referencyjny zarabiać. A jeżeli kończy Ci się w ogóle teraz ubezpieczenie, klikając w link opisie, otrzymasz zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia do swojego samochodu i bez względu, czy to będzie OC, czy OC z AC, NNW, czy asystansem, ten zwrot Ci się należy jako gotówka, którą otrzymujesz w formie przelewu, nie żadnych czeków, bajerów, tylko fizyczne pieniądze, które otrzymujesz na swoje konto. Warto sprawdzać, warto kalkulować, dobry czas, żeby nie przepłacać. Zatem przejdźmy do samochodu. No to zacznijmy od samochodów nowych i cen. Powiem Wam szczerze, nie mam tutaj chyba do końca zbyt dobrych wiadomości, chociaż w sumie może poza jedną, bo prawda jest taka, że ceny nowych samochodów to, sorry, ale w chwili obecnej to są oderwane od rzeczywistości. To jest jakiś totalny kosmos i patrząc na średnie nasze zarobki względem średniej pensji, na to, za ile moglibyśmy miesięcy kupić nowy samochód, to Polska jest gdzieś tam na samym dole tych statystyk w Europie. Można powiedzieć, że auta nowe to nam odjechały w tym wszystkim całkowicie, bo zwróćcie uwagę na jedno, że w 2022 roku średnia cena samochodu nowego wyjeżdżającego z polskiego salonu to było 174 500 zł, czyli o 13% więcej aniżeli w 2021 roku. Jakby to zebrać na przestrzeni ostatnich 5 lat, to uważam, że o 30% średnio ceny nowych samochodów poszły w górę. I owszem, mam świadomość, że kilka lat temu prezes Stellantisa, pan Tavares, wyraźnie mówił, żeby auta elektryczne w Europie się dobrze sprzedawały, to ceny z autami spalinowymi muszą się zrównać. I mam wrażenie, że nie mówił tutaj o tym, że ceny aut elektrycznych muszą spaść, tylko ceny spalinówek muszą pójść w górę. Tylko niestety przy tym trendzie zauważyłem też jedno, że jeżeli ceny spalinówek szły w górę, to w międzyczasie ceny aut elektrycznych również szły w górę. Gdy ja kupowałem swoje elektryczne Renault Zoe, ono w podstawie 2 lata temu kosztowało 124 900 zł, no bo chodziło o te dotacje. W chwili obecnej poniżej 180 000 trudno jest takowe Zoe nowe w salonie znaleźć. Idąc dalej za ciosem, patrząc na Peugeota 208 z silnikiem 1.2 w odmianie Allure, on na przestrzeni ostatnich 5 lat podrożał o 50%. Patrząc na Dacia Duster, która w podstawowej wersji Access przez ostatnie 5 lat podrożała o 100%, z czego w ostatnim roku podrożała o 53%. Owszem, ktoś powie, no ale Waldek, tam jest szersze wyposażenie obowiązkowe, które wymaga Unia, tam jest inny silnik. No, silnik też jest z innego powodu inny, z tego względu, że też go wymagała Unia z celem dopasowania, by auto mogło pozostać w ofercie, co nie zmienia faktu, że auto jako buda, jako gabaryt dalej jest tym samym samochodem, tylko nie kosztuje już 39 900, jak to było jeszcze kilka lat temu, tylko kosztuje w chwili obecnej 79 900 i dalej jest swojego rodzaju golasem. Mam świadomość, że jest strasznie drogo, ale też mam świadomość tego, że w salonach place stoją w niektórych markach dosyć mocno zapełnione. Tych aut od ręki jest coraz więcej. Owszem, jest dalej sporo marek, które mówią za rok, za półtora będzie auto, ale najczęściej mówimy tutaj o markach z segmentu premium, aczkolwiek na przykładzie jednego Porsche, o które ostatnio pytałem, okazało się, że można takie auto wyprodukować w przeciągu 5 miesięcy, więc widać, nie ma aż takiej tragedii. Podobno Toyoty też się dosyć długo teraz produkują, co nie zmienia faktu, że place w niektórych markach są już dość mocno zastawione, i salony są chętne na rozmowę z klientem. Są nawet takie auta jak na przykład BMW M8 Competition, gdzie wydaje mi się, że bez najmniejszego problemu na wybrane jakieś tam sztuki możemy dostać 20% rabatu, a nawet i więcej. Więc kwestie rabatowania, można powiedzieć, że sprzed COVID-u powoli już wracają. W niektórych przypadkach są nawet większe. I patrząc na tą machinę podwyżek cenowych, wydaje mi się, że zostaje ona w pewnym momencie zaraz spowolniona, bo i nawet floty ograniczają zakupy samochodów, a nawet jak kupują to auta mniejsze, tańsze, bo po prostu realnie nie przekłada się. To tym bardziej, że spora część osób pracuje na tak zwanym home office i okazuje się, że samochody we flotach aż tak mocno w chwili obecnej nie są potrzebne, bo na większość spotkań kiedyś jeździło się autem, a teraz okazuje się, że spora część tych rzeczy można załatwiać poprzez wideo rozmowy. To przejdźmy teraz do finansowania. I powiem Wam szczerze, że tutaj tym bardziej nie mam dobrych informacji i bez względu o tym, czy mówimy tu o finansowaniu aut nowych, czy używanych, bo zwróćcie uwagę na jedno. Jeszcze 4-5 lat temu bez problemu można było dostać leasing, jeżeli żeśmy firmę założyli 3 miesiące wcześniej. Tak na dobrą sprawę przez te 3 miesiące nie wykazaliśmy jakichś tam większych zysków, no bo wiadomo, firma jest w rozwoju, a nawet często i stratę, a okazywało się, jasne, dobra, klepnięte, niech pan bierze ten samochód. No oczywiście nie w każdym przypadku, czasem było, że dobra, wie pan, to może nie na 10% wpłat, ale zróbmy to na 20% i wtedy pan takowy leasing otrzyma. No wszystko ładnie, pięknie. Teraz to się dosyć mocno zmieniło. Firmy finansujące oglądają każdą złotówkę z dwóch stron. Patrząc na to, jak wyglądają stopy procentowe, znikąd to się nie bierze. Co za tym idzie, widać też to chociażby w grupach na Facebooku związanych z sesjami leasingu, że coraz częściej pojawiają się jeszcze raz te same ogłoszenia z adnotacją, że bo osoba, która się w tej chwili starała o ten samochód, nie otrzymała finansowania, wystawiam ponownie i bardzo proszę o kontakt tylko i wyłącznie osoby, które realnie wiedzą, że mają szansę otrzymać chociażby leasing. I tutaj też zapalam małą lampkę, żebyście zwracali na to uwagę, bo tam też często pojawia się informacja, że przyjmuje tylko i wyłącznie zadatek. Ja już o różnicach między zaliczką i zadatkiem mówiłem, ale na tym konkretnym przykładzie, jeżeli wpłacimy zadatek, na przykład 10 tysięcy złotych, bo taki będzie sobie życzył pan sprzedający i my nie otrzymamy finansowania, czyli transakcja nie dojdzie do skutku z naszej winy, to my mu te 10 tysięcy zostawiamy w prezencie. Więc zwróćcie też na to uwagę. Teraz w tej chwili, patrząc na leasingi takie 3-letnie przy 20% wpłacie, można powiedzieć, że oferta rzędu 109-114% to są naprawdę mega konkurencyjne oferty. Jak ktoś bierze leasing na 4 czy 5 lat, to oferty rzędu 120-122% to można powiedzieć, że jest istna Ameryka. Co jeszcze te 3-4 lata temu byłoby totalną abstrakcją i nikt tak absurdalnie wysokich warunków finansowych by nie wziął. Ale z drugiej strony zwróćcie też uwagę na jedno, że dalej w salonach pojawiają się oferty leasing 102, leasing 104% jako finansowanie promocyjne, najczęściej serwowane przez firmy zajmujące się bezpośrednio daną marką i bankiem, który do tej marki przynależy. Tylko pamiętajmy o tym, że znikąd to się nie bierze. Jest to przelewanie z kieszeni do kieszeni, po prostu w tym samym czasie otrzymujemy mniejszy rabat na samochodzie, więc jest to skorelowane z ceną samochodu. Na przykładzie aut używanych najczęściej tutaj posługujemy się opcją kredytowania. Mówię o osobach prywatnych. I tutaj tak samo na kredytach, jeżeli tam jest kredyt 3, 4, 5, 6-letni, to i RRSO rzędu 130% nie powinno nas w jakiśkolwiek wielki sposób dziwić, ale miejmy świadomość, że idąc do komisu i kupując u nich auto i prosząc o ofertę finansowania, miejmy świadomość, że ten komis też zarabia jako pośrednik na tym finansowaniu. Czy jest to jedno oczko, czy jest to dwa oczka, trudno powiedzieć, w zależności od wynegocjowanych warunków. Ja też już w jednym z materiałów mówiłem, jak kiedyś jeszcze przed laty, jak jeździłem z klientami oglądać samochody używane przed zakupem. Właśnie dokonywaliśmy oględzin takiego pojazdu i w międzyczasie prosiliśmy o ofertę finansowania i właśnie ten handlowiec tam dzwoni do firmy finansowej, czy mogą taką ofertę przygotować. I on mówi, no i zrób mi to na dwóch oczkach. On tak odłożył słuchawkę, mówię, aż na 2% pan chce z tego to zrobić? To mówi, niech pan mi te 2% na aucie opuści. Tak trochę się czerwony zrobił i się lekko zdziwił, ale zawsze możemy, wracając już tutaj do meritum, zawsze możemy szukać alternatywnych ofert. To nie jest tak, że musimy wziąć jedną konkretną ofertę finansowania. I też zapalam jeszcze jedną lampkę, co mi się na przykład nie podoba i szczególnie czy to przy dużych komisach, czy to przy komisach przysalonowych, bardzo często w ogłoszeniach pojawia się oferta, że cena uwzględnia wzięcie finansowania w tym salonie. Jeżeli ktoś się nie zdecyduje, to cena będzie o 2% wyższa, czyli widać o te konkretne dwa oczka. W moim przekonaniu jest to niedopuszczalne, żeby coś takiego robić i ja w pierwszej rozmowie bym w ogóle w salonie to wypomniał, no bo to pokazuje trochę, jak to wszystko działa nie fair. Dobra, idziemy dalej. To teraz przejdźmy do aut elektrycznych, bo mam wrażenie, że Tesla tutaj bardzo mocno na początku tego roku namieszała, robiąc bardzo duże obniżki swoich samochodów, poniekąd obnażając europejskie koncerny motoryzacyjne, pokazując, że się da. Bo do tej pory europejskie koncerny motoryzacyjne tłumaczyły, że nie da się obniżyć cen aut elektrycznych, co najwyżej auta spalinowe mogą dorównać cenom aut elektrycznych, bo ta technologia jest kosmicznie droga i ona tyle kosztuje. A Tesla pokazała zupełnie co innego. I później koncerny przyjęły zupełnie inną retorykę, o czym też już czy to na Instagramie, czy na YouTubie mówiłem, że zaczęły tłumaczyć, że ten ruch Tesli jest bardzo zły, bo nie po to przez lata pracowały, żeby tak podnosić wartość rezydualną swoich samochodów. No tak, no ale to jeżeli mówimy o wartości rezydualnej, to może warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno, że jeżeli chcą mieć wysoką wartość rezydualną, to niech podniosą od razu cenę swoich samochodów 5-6 razy w górę, to i ta wartość odsprzedażowa później będzie zdecydowanie wyższa, ale chyba nie tędy droga, żeby w ten sposób działać. Więc przyglądamy się temu, co dzieje się na rynku motoryzacyjnym, tym bardziej, że w skali sprzedaży aut elektrycznych w Polsce, jeżeli chodzi o ten cały tort, no to auta elektryczne stanowią od 3 do 4% miesięcznie, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów. Mówi się, że na koniec roku ma być to między 6 a 7 procent. Zobaczymy, jak to będzie z tymi wszystkimi dotacjami wyglądało, jeżeli chodzi o auta zelektryfikowane, ale powiedzmy, że dalej na mnie wrażenia nie robią te statystyki rok do roku, albo żeśmy sprzedali o 70% więcej aut elektrycznych niż w roku poprzednim. Dalej mówimy o wynikach małych, które po prostu jako efekt skali potem robią nam takie cyfry. No i przejdźmy teraz do samochodów używanych. Zwróćcie uwagę na jedno, bo dzieje się tutaj i dobrze, i źle. I tak jak na przykładzie samochodów nowych, tak i na przykładzie aut używanych było widać swojego rodzaju bańkę spekulacyjną. Tym bardziej, że niektóre ceny aut używanych były nawet droższe aniżeli aut nowych w salonie. Tym bardziej, że chodziło tutaj o tak zwany brak dostępności. Takie białe kruki można było kupić drożej. To było widać ewidentnie na przykładzie chociażby GR Yarisów, gdzie w Polsce swojego rodzaju moda stworzyła się na te samochody i te auta były momentami sprzedawane drożej jak w salonie, a nawet zdarzały się kwestie, że niektórzy mówili, dobra, odstąpię slot na ten samochód. Bardzo często to też tam przez wujka, ciocię, kuzyna, brata, pracownicy z salonów sobie takie auta rezerwowali, żeby nie było na nich, no bo by coś takiego nie przeszło. Było to też widoczne chociażby w koncernach z autami takimi już ultra sportowymi. Jeżeli chodzi o ceny aut używanych, miejmy jedną świadomość. Jak auto kiedyś jako nowe wyjeżdżało z salonu w dniu wyjazdu, można powiedzieć, że poprzez trzaśnięcie drzwiami i wyjazd z salonu traciło te 10%, a na przestrzeni pierwszego roku traciło 30%. I bardzo często po 3 latach eksploatacji ta wartość kształtowała się, oczywiście w zależności od marki, na poziomie 50-55%. Tak teraz no, zmieniło się dosyć mocno. Bardzo często okazuje się, że po wyjeździe z salonu, po trzaśnięciu drzwiami przez pierwsze pół roku, jak udało się tam parę procent na dane auto wychwycić, nie tracimy nic, więc te wszystkie tabelki, info, eksperty, eurotaksy dosyć mocno musiały zrewidować swoje ceny, aczkolwiek dalej uważam, że przy sporej części aut używanych jest bańka spekulacyjna. Ale teraz mamy coraz więcej nowych aut w salonach, aut, gdzie można otrzymywać rabaty, więc ta spekulacja powoli mija, tym bardziej, że ostatnio kupując jedno auto używane, dziwnym trafem jakoś lekko się negocjowało, nawet udało się zejść do ceny poniżej, której sam sobie dawałem ten dół. bo widać, że przypiera trochę do muru. To nie jest tak, że teraz te ceny wrócą do tego, co było chociażby przed COVID-em, bo wydaje mi się, że to już sene wrati, ale na przykładzie takich aut 5-8-letnich można powiedzieć, że przez ostatnie 2 lata, tak przyjmijmy, że ceny tych samochodów zostały mocno zamrożone. I z jednej strony, nawet patrząc na przykładzie aut nowych, ktoś powie, nie no, teraz się można cieszyć, bo patrząc po statystykach od stycznia tego roku do końca maja mamy wzrost o 13%, sprzedażowy aut nowych względem roku poprzedniego, ale jeżeli weźmiemy rok 2019, to mamy spadek o te 12-13%. Co za tym idzie? My dalej odbudowujemy ten rynek. Na przykładzie aut używanych widać jeszcze jedno dosyć mocno, że tych aut na rynku nie ma aż tyle, albo nie ma aż tyle aut, które byłyby godne uwagi. I to już nie chodzi tylko i wyłącznie o polskich sprzedających, ale nawet patrząc na francuskich, niemieckich czy szwajcarskich, jest wiele osób, która nie jest przekonana do samochodów elektrycznych i wydłużają ten swój czas eksploatacji pojazdu o kolejne 2 lata. Co za tym idzie, tych aut na rynek wtórny może trafiać mniej, a jak trafiają w bardzo ładnym stanie z małym przebiegiem, bardzo często właśnie są w tych spekulacyjnych cenach, a może uda się klienta na takowe auto złowić. Mam świadomość, że ceny używek będą powoli wracały do normy. Zobaczymy, gdzie ta norma będzie się kończyła. Na pewno nie dojdzie do tych cen, które były w 2019 roku, ale jeżeli ktoś swoim autem przez ostatnie 2 czy 3 lata kilkuletnim jeździł, zapewne go aż tak mocno po kieszeni teraz to nie zaboli, jeżeli chciałby takie auto sprzedać. Tylko z drugiej strony, co później kupić. Widać, zbierając to w całość, ten rynek motoryzacyjny mocno się zmienił przez te kilka ostatnich lat. Uważam, że pośród tego wszystkiego, tych braków półprzewodników, uważam, że bardzo dużo było w tym wszystkim spekulacji. Jak również tego, że patrząc na zaostrzone normy emisji spalin, coraz więcej koncernów, oferując mocniejsze silniki w swojej gamie, po prostu doliczała karę za przekroczenie tejże emisji do swoich samochodów i dziwnym trafem w roku z 20 na 21 sporo aut sportowych przez noc sylwestrową mocno poszło w górę. No ciekawe, z jakiego powodu. No cóż, jemy popcorn dalej, przyglądamy, co się dzieje na rynku motoryzacyjnym. Uważam, że mimo wszystko, że jest to dobry czas teraz na zakup samochodów, tym bardziej postarajcie się w negocjacjach o wiele mocniej negocjować, bo widać, już powoli się da. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!